Witam serdecznie. Maciej Konieczny, jedynka lewicy w eurowyborach w województwie śląskim, współzałożyciel partii Razem. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznę od cytatu. Nikt z nami nie rozmawia. Tak było za Kaczyńskiego i tak samo jest teraz za Tuska. Tak mówią ludzie mieszkający w pasie przygranicznym z Białorusią. Są naprawdę wściekli i sfrustrowani. Pan umiałby wyjaśnić naszym słuchaczom z pasa przygranicznego, po co rząd wprowadza tak szeroką strefę buforową, bo ona w niektórych miejscach będzie miała po 5 km szerokości. Po co?
Obawiam się, że główne motywacje mają charakter wyborczy i polityczny, że Donald Tusk wybrał wchodzenie w buty PiSu i tą narrację taką bezpieczeństwa, wychodząc pewnie z założenia, że na tym wygra politycznie. Tylko, że o ile to zagrożenie jest oczywiście realne i te intencje Łukaszenki i Putina są oczywiste, wojna hybrydowa przeciwko Polsce ma miejsce, to te rozwiązania nie muszą iść po bandzie. To znaczy naprawdę państwo polskie stać na to, żeby zachowywać się przy granicy z zachowaniem wolności mediów, wolności gospodarczej i odróżniając agresywny tłum atakujący prograniczników od ludzi potrzebujących pomocy. To jest takie oczekiwanie, które powinno być naturalne wobec państwa, że jego służby odróżniają agresywne od osoby od potrzebujących pomocy, a rozwiązanie nie polega na tym, że nagle odcinamy kawał kraju od dostępu mediów czy od turystów.
We wtorek, ja mam kolejny cytat z artykułu, we wtorek z Gazety Wyborczej, we wtorek 28 maja 3,5 kilometra od miejscowości Topiło, przy płocie granicznym i jednym ze słupków po stronie białoruskiej koczowało 28 osób, w tym 7 somalijskich dziewczyn. 3 z nich nie mają skończonych 18 lat. Jedna mówi, że jest w 6 miesiącu ciąży. Oprócz nich przy płocie koczuje 8 osób z Syrii, w tym mężczyźni. 2 rodziny z Iranu, jedna z 4 dzieci, z których jedno nie miało jeszcze roku. Druga rodzina z 3 dzieci. Dzieci przez płot wznosiły do góry kartki z napisem HELP. To jest, proszę państwa, scena sprzed tygodni opisana przez dziennikarzy, których ja znam i daję głowę, że to nie jest zmyślone, że to nie jest jakiś nadmiar, jakieś historyjki, które krążą. To jest real. Gdyby pan był dzisiaj premierem, to co by pan zrobił w takiej sytuacji? Co by pan z tą grupą ludzi za płotem, z tymi rodzinami zrobił w tej chwili?
Przestrzegałbym prawa wobec osób, które skutecznie proszą o azyl po polskiej stronie, stosowałbym procedury azylowe. Ta historia także mówi o tym, że w tym momencie są grupy aktywistów czy dziennikarzy, którzy to pokazują. I to jest prawda. I ja chciałbym, żebyśmy umieli pogodzić...
Czyli rozumiem, że strefa buforowa jest po to, żebyśmy takich historyjek już nie poznawali.
Także. Ja chciałbym, żebyśmy umieli pogodzić się z tym, że obie rzeczy są prawdziwe. Prawdziwe są te kobiety i dzieci, które są w pułapce Łukaszenki, które często potrzebują naszej pomocy. I prawdą są także agresywne osoby atakujące polskich pograniczników.
Nie, no dobrze, ale Maciej Konieczny jest premierem. Co robi? Otwiera kawałek płotu i te rodziny przyjmuje, czy jakoś inaczej by się pan zachował?
Przede wszystkim mamy też relacje odnośnie osób, które przez ten płot przeszły i były przerzucane na drugą stronę. Także kobiety, które potrzebowały wsparcia. I to jest punkt pierwszy. Każda osoba, która jest na terytorium Polski, otrzymuje pomoc medyczną. Jeżeli prosi o azyl, ta procedura azylowa jest wszczynana. Jeżeli ten azyl się tej osobie nie należy, to jest ona deportowana.
Stoją te dzieci, trzymają ten
z tego, co wiem, to wciąż jest terytorium Polski.
Lewicowy Maciej
z tego, co wiem, to wciąż wyborczy. Jest terytorium Polski, jeżeli mamy osoby, które, a wiemy także z tych relacji medialnych, są w sytuacji zagrożenia życia i proszą o pomoc, więc także efektywnie są w stanie poprosić o azyl na terytorium Polski. Jeżeli polski żołnierz, polski pogranicznik widzi, że kobieta albo dziecko może umrzeć, to im pomaga. A tutaj jest prawne narzędzie ku temu, żeby te osoby otoczyć opieką. I myślę, że to powinno się wydarzyć po prostu.
Dobrze, zacytuję panu wpis słuchacza. Ważny wpis, który się często powtarza. Niech lewica nie chrzani. Widać tam grupy młodych byczków, którzy rzucają kamieniami, gałęziami, mają też noże. I wie pan, no rzeczywiście widać takie obrazki. To krąży po mediach, to krąży po Twitterze. Co pan opowiada, jak ktoś odpowiada, jak ktoś tego argumentu używa? I nie jest to argument wymyślony.
To jest oczywisty argument i te sceny są prawdziwe. Mówię coś, co powinno być oczywiste, co nam ucieka. Jeżeli agresywna osoba atakuje polskiego żołnierza, polskiego policjanta, powinna ponieść konsekwencje, powinna zostać aresztowana, powinny zostać także środki adekwatne użyte do ochrony, i także do odparcia ataku. Jeżeli osoba potrzebuje pomocy, powinna otrzymać pomoc. Naprawdę nie jest trudno rozróżnić. A teraz mamy sytuację, w której przez to, że faktycznie są te prowokacje agresywne na granicy, inspirowane przez białoruskie służby, to jakaś kobieta czy dziecko w polskim lesie szukające pomocy ma nie dostać wsparcia?
Ale jeżeli rząd mówi, że większość to są agresywni mężczyźni, to pan przyjmuje taką rację, że to jest nieprawda, pańskim zdaniem?
Nie jestem w stanie tego ocenić. A jeżeli będzie strefa buforowa, to tym bardziej nie będziemy w stanie tego ocenić. Po prostu wiemy, że są jedni i drudzy. I naprawdę to, że jest pewne zagrożenie wobec państwa polskiego i są wrogie działania, nie zwalnia z nas z przestrzegania praw człowieka. No ja mam czasami poczucie, że my jako lewica mamy największą wiarę w państwo polskie i w jego zdolności. Bo jestem święcie przekonany, że bylibyśmy w stanie skutecznie odpowiedzieć na ten atak hybrydowy, przestrzegając prawa. Bo teraz i tak przegrywamy jedną rzecz, że Łukaszenko, Putin za pomocą swoich medialnych aparatów mogą powiedzieć, słuchajcie, ci oni tam na zachodzie tylko ściemniają w tej Polsce. Że im chodzi o jakieś prawa
tak
człowieka, a są tacy sami jak my.
Tak,
nie jesteśmy tacy sami jak oni i nie możemy być tacy sami jak oni.
Czy lewica powinna wyjść z rządu, pana zdaniem?
My jako partia Razem nie weszliśmy do rządu z prostych przyczyn.
Podnieśliście ręce karnie za rządem. No, karnie, nie karnie, nie weszliście do rządu, podnieśliście ręce. Czy lewica powinna wyjść z rządu?
Lewica powinna, i już to robi, w przeciwieństwie do tego pierwszego okresu, dużo bardziej asertywnie stawiać swoje oczekiwania, wymagania, postulaty. Jeżeli one nie są nie będą zrealizowane, to chyba naturalne jest to, że nie można żyrować czegoś, co jest wbrew programowi lewicy.
A co najbardziej pana uwiera? Co się najbardziej nie udało?
Powiem, co się udaje. Nie będzie kredytu 0%. I to wynika z tego, że...
Czy udało wam się uwalić pomysł, który wam się nie podobał? No ale to nie jest...
Ale to nie jest, to nie jest.
To jeżeli, nie jest pozytywna rzecz.
To tylko... jest pozytywna. Jeżeli ceny mieszkań nie wystrzelą jeszcze bardziej w kosmos, jeżeli pieniądze publiczne nie trafią do banków i deweloperów na zmarnowanie czy na pogorszenie życia
pan,
ludziom...
To jest super, tylko niech pan odpowie na pytanie, bo to też słuchacze wysyłają takie... To są ważne informacje, ważne pytania. Ktoś sobie już policzył, jakoś nie był wielkim zwolennikiem programu kredyt 0%, bo wie, że te ceny mogą wzrosnąć, ale już sobie policzył, wie, że to mieszkanie, jakieś mieszkanie zarezerwowano i teraz nagle rząd mu ogłasza, a wcale tego nie będzie, wszystko do kosza. No wie pan, no tym ludziom też trzeba coś powiedzieć. Co lewica takim ludziom ma do powiedzenia, którzy na mieszkanie po prostu chcą kupić mieszkanie. No już wszystko im jedno, nie chcą czekać na wasze mityczne mieszkania na wynajem.
To jest oczywisty dylemat. Mam wielu znajomych, którzy korzystali z poprzednich takich programów.
I co im pan mówi?
To był głupi pomysł od początku, nie powinien się pojawić.
To obietnica nie powinna być. Co nam proponujesz w zamian?
W krótszym okresie czasu, najpierw nie wzrosną te ceny jeszcze bardziej. Znaczy nie jest tak, że dostaniesz dopłatę, ale musisz biec za mieszkaniem, które z miesiąca na miesiąc o parę procent rośnie cena. W średnim okresie remont tych mieszkań, które są w zasobie miejskim, nie są wykorzystywane, bądź są w zbyt niskim standardzie i to da się zrobić szybciej. W dłuższym okresie oczywiście publiczne budownictwo na dostępny najem, taki, który nie pożera całej pensji, tak?
I lata. Maciej Konieczny z partii Razem, jedynka lewicy do Europarlamentu na Śląsku jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy RMF i przechodzimy do mediów społecznościowych i RMF24. Chciałbym jeszcze pana dopytać o te mieszkania na wynajem, bo pan mówi o tym, że my jesteśmy za tym, żeby dawać pieniądze na remont tych mieszkań, które są w zasobach miejskich, one są nieremontowane często, kamienice całe stoją, się sypią, no więc dostanie samorządy, dostaną pieniądze od rządu na remont. Ale wie pan, to pan mówi o grupie osób najbiedniejszych, która stoi w kolejce po mieszkania te kwaterunkowe. Natomiast jest ogromna grupa takich średniaków, których jeszcze nie stać na po prostu to jest ogromna grupa, których nie stać na drogi kredyt, nie stać na drogie mieszkanie, a już nie łapią się na tę kolejkę do zasobów miejskich, bo po prostu za dużo zarabiają. To są często wasi wyborcy. Co dla nich?
Chcemy zmienić w ogóle patrzenie na ten zasób miejski. Ten zasób miejski to ma być alternatywa dla rynku komercyjnego. To nie jest tak, że tylko te osoby, które z powodów socjalnych czekają na te mieszkania, mają z nich korzystać. Naprawdę w niektórych miastach, na Śląsku chociażby, jest tyle pustostanów, że ten postulat wybudujmy nowe mieszkania dla tych właśnie średniaków się mija z celem. Wyremontujmy te, które stoją puste dla tych średniaków, żeby były wysokiej jakości mieszkaniami miejskimi na stabilny, długotrwały wynajem, który jest doskonałą alternatywą dla posiadania własnego mieszkania.
Ale w tej chwili nie ma już mieszkań, nie ma wciąż mieszkań nawet dla tej kolejki, ale naprawdę tych najbardziej potrzebujących.
Ale są naprawdę miasta...
Trochę dosypiemy, no to może kolejka się skróci, ale te mieszkania dla średniaków trzeba wybudować dopiero.
Wręcz przeciwnie, są bardzo liczne miasta, poza tymi paroma największymi, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, gdzie ta ilość niewykorzystywanych, pustych lokali jest dużo większa niż kolejka. Naprawdę są takie miasta, jak Chorzów, jak Bytom, jak, w których nie ma potrzeby, ponieważ jest cała masa tego zasobu mieszkaniowego niewykorzystana.
Gdyby konsekwentnie realizować wasz program lewicowy, to kiedy taki średniak, który ogarnia, zarabia dwie pensje, no ale nie jest kryzysem i tak żyje w Polsce większość, kiedy on będzie mógł liczyć na mieszkanie w rozsądnej cenie?
Taka one to jest perspektywa już są, czasowa. Więc to jest kwestia skali, tak? Da się wyremontować mieszkania, pewnie da się, jak taki program uruchomimy w perspektywie 2 lat. Wybudować w perspektywie 3-4 lat pierwsze jakieś projekty, więc to będzie stopniowe. Już teraz...
No na razie nie będzie, bo na razie nie ma ustawy i jeszcze nie wiadomo, no tak, czy się dogadacie
no
z całą resztą.
No to na razie,
na razie nie ma kredytu 0%, to znaczy, a co w zamian, to zobaczymy. No i dlatego ja pytam...
Teraz jeszcze a propos tego w zamian. Na razie ceny mieszkań nie wzrosną, powiedzmy, o kolejne 20%. To już coś. W tych dużych miastach. Jeżeli chodzi o te projekty, one już są. Jeżeli ja na przykład patrzę na te projekty miejskich mieszkań na wynajem w Gliwicach chociażby, to już nie jest. To są naprawdę fajne mieszkania, dużo atrakcyjniejsze niż deweloperskie. I to jest paradoks, że mamy te niby socjalne, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest plac zabaw i mamy te prestiżowe deweloperskie, gdzie plac zabaw, no, jest w jakiejś małej klatce, tak? Więc już teraz, jak już miasto buduje, nawet na te potrzeby socjalne, to i tak to jest lepsza jakość niż duża część deweloperki.
Nie wiem,
problemem jest skala.
Nie wiem, czy pan wie, ale mamy od dziś rana 2 nowych kandydatów na prezydenta. Nowych, ale też o nich mówiono. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, powiedział w radiu konkurencyjnym, że go namawiają na kandydowanie i że, no zobaczymy. Tak samo minister Radosław Sikorski też dziś rano nie wykluczył tego kandydowania na prezydenta, bo każdy przecież polityk chce być prezydentem. Gdyby tak wyglądała druga tura i był Sikorski kontra Mastalerek, to na kogo by głosował Maciej Konieczny?
Na ten moment?
Powiedzmy, że jest druga tura, jest tych dwóch kandydatów.
Bardzo
to nie jest kosmos,
wybór.
To nie jest kosmos.
Nie rozumiem, ale ja zupełnie szczerze wyobrażam sobie, że mógłbym zagłosować na Radosława Sikorskiego, oddać nieważny głos. Pewnie głos na Mastalerka byłby tutaj najmniej prawdopodobny, tak? Ale,
okay,
ale
to jest odpowiedź.
Ale jest też, to jest złe, w sensie to jest dwójka tak naprawdę awanturników, takich harcowników.
Znaczy, ale wie pan, że awanturnicy wygrywają dzisiaj wybory.
No, ale to jest kłopocie.
Ma pan awanturnika w Stanach, któremu świetnie idzie w kampanii.
I w Argentynie. I to naprawdę źle się skończy. No.
A czy wy będziecie mieli własnego awanturnika lub awanturniczkę, kogoś, kto będzie dobrą twarzą lewicy w wyborach prezydenckich i kogo by pan widział?
Jestem przekonany, że to będzie kandydatka na prezydentkę. Oczywiście moją faworytką jest Magdalena Biejat, która sprawdziła się już w konfrontacji z bardzo trudnym przeciwnikiem, jakim jest Rafał Trzaskowski w Warszawie. I myślę, że w skali kraju ten wynik mógł być jeszcze lepszy. I to jest dla mnie... na dzień dzisiejszy faworytka do tego startu, ale oczywiście są też inne doskonałe kandydatury, jak chociażby Katarzyna Kotula czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, więc to będzie kandydatka na prezydenta lewicy.
A kiedy zaczniecie w ogóle rozmawiać o tym, żeby wyznaczyć taką osobę? Czy to jest tuż po wakacjach zacznie się ta kampania prezydencka, pańskim zdaniem? Wie pan, pytam, bo ja bym chętnie odsapnął od zajmowania się waleniem się cepami i rosyjskimi onucami, ale niestety zdaje się, że to na jesieni od razu wróci.
Ja przyznam, że na razie czekam z utęsknieniem na koniec tej serii wyborczej oczywiście, ale z perspektywy lewicy jest istotne, żeby ta kandydatura pojawiła się szybko. Bo ten wyścig niestety
ale
dla tych zmęczonych...
Ale czy już rozmawiacie o tym, czy to jest takie
tak,
wszystko?
Tak, są rozmowy. Myślę, że też jest jasne, jakie są osoby w grze i te rozmowy trwają, więc
rozumiem,
myślę,
że musi to być kobieta, że nie wyobraża pan sobie, rozumiem, że w trakcie tych rozmów jest też oczywiste, że to będzie kobieta, a nie kolejny mężczyzna.
Myślę, że to jest bardzo jasno artykułowane oczekiwanie naszych wyborców, więc jakbyśmy kolejnego faceta wystawili w tym momencie po tych 3 tenorach i tej niezdolności jednak długotrwałej poza partią Razem, która wybrała Magdalenę Biejat do tego, żeby to jakoś odkręcić, to myślę, że teraz już musi to być.
Co jakiś czas słychać taki postulat zdelegalizować PiS. Ostatnio mówił o tym Borys Budka. Powiedział, że wyobraża sobie złożenie takiego wniosku o delegalizację PiS-u. Pan by poparł taki wniosek?
Nie.
Dlaczego?
Dlatego, że my i tak mamy w tym momencie konflikt polityczny opierający na wykluczeniu przeciwnika poza ramy demokratycznej debaty. I to jest złe, to jest szkodliwe dla demokratycznego procesu. Są wyborcy PiS-u, w Polsce będzie prawicowa partia i uczciwie jest po prostu stanąć z nią w szanki wyborcze, a jeżeli ktoś łamie prawo, to indywidualnie go rozliczać. Nie podoba mi się to wyzywanie się od rosyjskich szpiegów nawzajem, nie podoba mi się to, że zamiast dyskutować o tym, jaki mamy pomysł na Polskę, ewentualnie kto co zrobił źle, rządząc Polską, to mówimy, kto i dlaczego nie powinien normalnie uczestniczyć w debacie.
No to ja zostanę Borysem Budką albo kimś, jakimś intelektualistą, już nie będę wymieniał nazwisk. Powiem, panie pośle, przecież oni chcieli autorytaryzm tu wprowadzić. Co pan, przecież o to idzie gra, a pan nie chce zdelegalizować autorytarnej partii?
Tak,
co pan odpowiada w czasie takiej
dyskusji? Mieli nie oddać
władzy,
już słyszeliśmy tyle rzeczy, miało być oczywiste, przecież w tym przekonaniu autorytarnym, że gdzieś PiS tak nie odda władzy po przegranych
Ale
wyborach.
Ale czy Maciej koniecznie uważa, że PiS to jest autorytarna partia, czy nie?
Jeżeli partia, myślę, że także Platforma Obywatelska rządzona jednowładnie przez Tuska jest jako partia autorytarna. Oczywiście PiS ma dużo bardziej autorytarne zapędy, jeżeli chodzi o państwo i jest dużo groźniejszy dla instytucji państwowych, o czym przekonujemy się, odkrywając te kolejne takie afery złodziejskie bardziej, tak? I to jest zły wybór dla Polski. Ja się bardzo cieszę i dlatego poparłem rząd Donalda Tuska, że byłem głęboko przekonany, że kolejna kadencja PiSu będzie zagrożeniem dla takich... dla polskiej demokracji.
A pan uważa, że takie opowieści zdelegalizować PiS to jest taki folklor kampanii wyborczej? Czy to jest, czy rzeczywiście dojdzie do takich wniosków? Znaczy, że w końcu rzeczywiście będą składane wnioski, sądy będą to rozpatrywać, jeden rozpatrzy tak, drugi tak, no że to się będzie toczyć. Czy to jest tylko gadanie?
Mam nadzieję, że jest tylko gadanie. Mam nadzieję, że my raczej będziemy szli w kierunku, w którym znormalnieje ten spór polityczny. Ja bym chciał PiSu,
pan
który...
Pan chyba żartuje. Przecież wszystko to jest tak hardkorowej kampanii, jak ostatnia do Europarlamentu, w której pan uczestniczy, z trupimi główkami migającymi, opowiadaniu o sobie, że jesteście rosyjskimi agentami, a wy niemieckimi, no to jest coraz
I
gorzej.
Ja
no.
mam
Więc
nadzieję.
Pan,
w czym wypatruję nadziei? W zmęczeniu ludzi. Że jednak ludzie na to patrzą i w końcu machną ręką. Bo jest iluś tych chuliganów jednej czy drugiej strony, tych hardkorów, którzy siedzą na Twitterze i się nakręcają, ale większość osób patrzy na to i coraz bardziej ma poczucie takie chociażby, okej, mamy zagrożenie dla Polski zewnętrzne, a ci się nawalają po obach, coś tu nie gra. Mówią wszyscy, jak to trzeba być odpowiedzialnym za Polskę, a z drugiej strony nie są w stanie się dogadać prezydent z premierem w podstawowych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, chociażby kwestia nuclear sharing czy ambasadora
przy NATO. Tylko wie pan, te dwie partie mają razem 60% poparcia, a wy, symetryści z partii Razem, macie, nie wiem, 3% jakby was oddzielić od lewicy, więc...
Myślę, że zapotrzebowanie na tą alternatywę jest większe. Oczywiście nie mówię, że nam w tym momencie idzie dobrze sięganie po te głosy, ale ta potrzeba... nowości na polskiej scenie politycznej, ten moment Hołowni, zanim powiedzmy zapisał się trochę bardziej do jednego obozu, to pokazuje, że ludzie naprawdę szukają czegoś nowego, czegoś, co nie jest tym duopolem i ten duopol się nie domyka, bo też były takie diagnozy.
Słyszę takie opowieści rzewne, że ludzie szukają czegoś nowego. No dobrze, zostawmy to.
A z drugiej strony słyszymy, że zaraz dopchnie się system dwupartyjny i nic innego nie będzie. I jak spojrzymy na wyniki wyborów, to są mniej spolaryzowane niż były parę lat temu.
Mimo spolaryzowanych kampanii wyborczych. Okej, euro w Polsce. Dziś rano w tym studio Ryszard Petru zachwalał przyjęcie euro przez Polskę. To jest jeden z punktów jego programu. A pan jakie ma zdanie w tej sprawie?
To nie jest dobry pomysł.
Dlaczego?
Dlatego, że wspólna waluta musi być końcem jakiegoś procesu integracji i wyrównywania poziomów gospodarczych między
Ale
krajami.
Nigdy, czy nie przez najbliższe 5 lat, a może za 10 lat, czy w ogóle panu się nie podoba euro?
Ja naprawdę bardzo ambitnie podchodzę do procesu integracji i to jest na końcu mojej listy, tak? Że jeżeli uda nam się zharmonizować system podatkowy, wyrównać różnice gospodarcze, bilansy handlowe, mieć jakiś dużo
Dobrze,
większy budżet
trzy
europejski.
Trzy rzeczy, które byśmy stracili, gdybyśmy przyjęli szybko euro, to jakie by pan wymienił?
Zdolność reakcji w sytuacji kryzysu gospodarczego.
Czyli możliwość osłabienia lub wzmocnienia swojej waluty.
To, co się przydarzyło Grecji, że miała ogromny deficyt handlowy względem Niemiec.
To jest główna rzecz, czy coś jeszcze by pan wymienił?
To jest główna. Samodzielna polityka monetarna w tym momencie jest na korzyść Polski. Tak? I ja wyobrażam sobie, że Europa jest na tyle sfederalizowana i ma na tyle duży budżet, że jest w stanie mieć wspólną walutę w sposób bezpieczny. Ale to jeszcze jest długa droga.
Czego ludzie się najbardziej boją w Zielonym Ładzie? Jak pan teraz w kampanii jeździ po tych mitycznych bazarkach, zawsze opowiadacie, że po bazarkach jeździcie, chociaż tych bazarków to już niemal
nie ma. Niestety. Czasami ciężko bazarek znaleźć,
no właśnie,
ale jeździmy.
Właśnie, tak, tak. Ale ja też zresztą mam swój bazarek, na którym czasem rozpytuję. No dobrze, ale zostawmy bazarki. Chcę pana zapytać, co pana zdaniem w Zielonym Ładzie najbardziej ludzi przestrasza?
Koszty życia. I to jest coś, co już odczuwają. Więc ja mam problem z mówieniem, tłumaczeniem ludziom na przykład, że nie odczuwają kosztów, które już odczuwają. Za chwilę rachunki za energię pójdą w górę. A propos tego, co nieakceptowalne w polityce nowego rządu nam się wydaje, że to jest racjonalna obawa przed wyższymi kosztami życia i pojawiła się prawicowa narracja populistyczna, która mówi, możemy tego nie robić. To jest okej, okay, nie musicie być za tym zielonym ładem, możemy po prostu tego nie robić i energia będzie tańsza, nie będzie ryzyka, że nasza gospodarka stanie się niekonkurencyjna, można to odpuścić. I z perspektywy codziennego życia to jest racjonalne i zrozumiałe, tylko że nie można tego odpuścić, ponieważ koszty klimatyczne, ale także gospodarcze, jeżeli Polska w ten proces się na poważnie nie zaangażuje, spadną na nas jeszcze większe.
No ja wynotowałem sobie dwa hasła, których chyba ludzie się boją najbardziej. Dyrektywa budynkowa to jest pierwsze hasło i Konfederacja ma na sztandarach, to bardzo mocno często o tym mówi, oraz system ETS2. To jest drugie hasło, które ludzi przeraża. Jak pan wejdzie do Europarlamentu, to pan będzie zmieniać dyrektywę budynkową i system ETS2, czy nie?
Kwestia finansowania. Ja odpowiadam na to pytanie redystrybucja głupcze, bo mamy ogromne wyzwania, ale także mamy niebywałą, czy w nowożytnej historii koncentrację kapitału w rękach największych korporacji. Więc chodzi o to, żeby koszty tego ocieplania budynków nie spadły na zwykłych ludzi, tylko żebyśmy byli w stanie opodatkować wielki kapitał na tą rzecz. Bo to jest dobre, żeby mieć cieplejsze budynki. Dla biednej osoby to też jest fajne, że ma niższe
rachunki. Wie pan, problem polega, jestem w stanie z tym zgodzić, tylko problem polega na tym, że opodatkowanie wielkiego kapitału Bidenowi nie wyszło, Unii Europejskiej nie wychodzi. No w skrócie, żeby to zrobić, musiałby się dogadać cały świat, żeby nigdzie nie było możliwości ucieczki.
Unia Europejska może. To, no też nie jest tak, że wielkie firmy
dobrze,
mogą
trochę
sobie
można,
wyjść
ale
z Unii Europejskiej i uznać
pan,
ten rynek nas
no
nie interesuje.
Dobrze, no ale to są fistaszki i tak z tych podatków przy koniecznościach finansowych ocieplenia połowy
nie
Polski.
Są. Nie są. Jeżeli chodzi o jakąś ambitną politykę podatkową, to nie są fistaszki.
Dobrze,
ale okay. Tak, potrzebne jest wsparcie publiczne. Potrzebne jest wsparcie publiczne, bo nie może być tak, że te koszty spadają na ludzi, którzy nie są w stanie tego
chodzi
udźwignąć,
mi o to, że jeżeli
to
ja ocieplam dom gazem, jestem osobą zamożną, więc ja sobie poradzę, ale i tak ta czerwona żaróweczka w głowie mi się zapala, to ETS2 orany, czyli ten gaz będzie, nie wiem, dużo droższy od 2020, którego?
Teraz nie jest.
7. To co macie konieczne mami do powiedzenia? I komuś, kto po prostu podchodzi, szarpie go za mankiet na bazarku i mówi, no przepraszam bardzo, ja ogrzewam dom gazem. No co wy z tym zielonym ładem zrobicie, żebym ja się nie bał?
Wprowadzimy takie sprawiedliwe narzędzia wsparcia, które sprawią, że te ceny radykalnie nie wzrosną. Bo jeżeli chcemy realnie wprowadzić zielony ład, to my tego nie możemy zrobić. Nawet jak ktoś nie z przyczyn takich, powiedzmy, z lewicowej wrażliwości. Jeżeli te ceny wzrosną, to wygra Patryk Jaki i Janusz Kowalski i kropka. I nie będzie żadnego zielonego ładu. Więc nie da się, fizycznie nie da się przeprowadzić zielonego ładu, przenosząc jego koszty na większość społeczeństwa w istotny sposób. Dlatego musimy szukać innych źródeł i te źródła są w opodatkowaniu
wielkiego
biznesu.
No dobrze, a jak prawicy się uda zabić zielony ład, to dlaczego to byłoby złe?
To jest branie chwilówki na koszt przyszłych pokoleń. Po pierwsze dlatego, że kryzys klimatyczny jest realny, już odczuwamy jego skutki teraz, na co dzień. A po drugie, jeżeli uda się zabić zielony ład w Polsce, to nie znaczy, że to się nie wydarzy na zachodzie Europy. Będą pewne procesy gospodarcze, na które się nie załapiemy. Przykład. Mamy firmy na Śląsku, które są nowoczesne, mają fantastyczną kadrę, mają know-how, produkowały w dużej mierze na potrzeby górnictwa i przemysłu opartego na węglu. I one już teraz działają tak, że w jednej części hali produkuje maszyny górnicze, w drugiej części hali produkuje części do wiatraków do OZE. I teraz potrzebujemy polityki przemysłowej Polski i Europy, która pozwoli tym firmom razem z ich wiedzą, doświadczeniem i zespołami przejść na tą drugą stronę. I tego potrzebujemy, żeby nie stracić tego, co już mamy. A to, co jest największym zagrożeniem tak naprawdę, to jest obciążenie polskiego przemysłu kosztami dodatkowymi związanymi z tym, że czerpie energię z węgla. Chociaż wiemy, że w ciągu 5 lat tego nie zmienimy, chociażbyśmy stanęli na głowie.
Maciej Konieczny, jedynka lewicy w eurowyborach w województwie śląskim, współzałożyciel partii Razem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
również. Dziękuję państwu i zapraszam jutro na rozmowę popołudniową. Do usłyszenia.